bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Adriana Andrzejewska, witam w audycji Bliżej Życia. Dzisiaj temat, tak jak już mówiłam przed kilkoma minutami, który co jakiś czas pojawia się na naszej antenie, a mianowicie rodziny osób niepełnosprawnych i ich sytuacja. Rodzice niepełnosprawnych dzieci będą jutro protestować przed kancelarią pani premier. Po raz kolejny, można powiedzieć, kolejny już rok. Posłuchajmy.
Dzień, w którym usłyszeliśmy diagnozę dotyczącą choroby naszych dzieci, zmienił wszystko w naszym życiu. Koszty leczenia i rehabilitacji doprowadzają do ciągłego zubożenia naszych rodzin.
Tak wyglądał w 2011 roku w Toruniu protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Od tego czasu rodzice co jakiś czas przypominają o swoich problemach. Udało im się wywalczyć podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Pozostałe postulaty cały czas czekają na spełnienie.
Domagamy się podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i podniesienia kwoty renty socjalnej dla osoby niepełnosprawnej. Uważamy za niezbędne podjęcie działań mających na celu skłonienie rządu do przeprowadzenia reformy systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz zapewnienia wszechstronnego wsparcia zbliżonego do standardów europejskich.
Musimy się martwić nie tylko o teraz, tylko jeszcze o przyszłość naszą i naszych dzieci, bo niskie renty, które dostaną, to dziecko nie ma prawa później jako dorosła osoba, niepełnosprawna osoba, która będzie potrzebowała opieki do końca życia, nikt nie przyjdzie, nikogo nie wynajmie sobie za te pieniądze. Ona nie ma prawa żyć tak naprawdę, bo nie opłaci sobie mieszkania, nie opłaci sobie opieki. No po prostu jest skazany na niebyt. Póki będziemy my żyli, rodzice, to damy radę mimo wszystko. No, musimy, nie mamy wyjścia, ale jak nas zabraknie, to będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko tym dzieciom.
Jaki jest sens rehabilitacji i prowadzenia tego dziecka do jakiejś takiej pełnosprawności, jak to dziecko za 600 zł, czy nawet za 800 zł za 10 lat, ono samodzielne nigdy nie będzie. No bo przecież nie utrzyma się za te pieniądze.
My naszych dzieci nie możemy leczyć, nie możemy rehabilitować. Wciąż nasza cała grupa jest spychana na margines.
Prawda jest taka, że przez 20 lat demokratycznego państwa żaden rząd nie wypracował takiej systemowej pomocy opieki dla rodziny, która opiekuje się przez 24 godziny na dobę dzieckiem niepełnosprawnym.
Tam, gdzie sprawa dotyczy niepełnosprawności, zwykle wszystko jest robione tak, żeby albo nie dać, albo nie pomóc. Wszędzie napotykałem bariery ze strony urzędników, ze strony prawa.
Ta matka to musi być taki heros, żeby udźwignąć to wszystko, żeby ten mur obojętności rozkruszyć. Czasem brakuje sił.
Rodzice niepełnosprawnych dzieci po raz kolejny będą protestować w czwartek przed kancelarią pani premier.
Po 2 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości
Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby z Torunia.
Społeczeństwo otrzymało kosztowne programy, których tak naprawdę beneficjentami jest tylko część osób niepełnosprawnych. Program Za Życiem nie dotyczy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, które ukończyły już 18 lat.
A które nadal muszą się opiekować dziećmi swoimi.
Oczywiście, w dalszym ciągu musimy się nimi opiekować i te koszty tak naprawdę, one nigdy nie będą niższe, one będą wręcz przeciwnie, one będą wyższe, dlatego że te dzieci wymagają w dalszym ciągu rehabilitacji, uspołeczniania, wyjazdów na turnusy.
Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Trudno się zgodzić z taką argumentacją, dlatego że na przykład mieszkania chronione w postaci treningowej czy w postaci mieszkań wspieranych, które będą funkcjonowały od przyszłego, bo już teraz te mieszkania chronione można tworzyć, ale od przyszłego roku będą finansowane, to będą właśnie dla dzieci powyżej 25 roku życia. Jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej, klubów tworzonych, praktyk w warsztatach terapii zajęciowej, czy też staży aktywizacyjnej, czy proponowanego w tym długim czasie zatrudnienia wspomaganego, dotyczy to osób niepełnosprawnych po 25 roku życia, czy też zdolnych do podjęcia pracy. Jeżeli mówimy o środowiskowych domach samopomocy i wsparciu tam osób z autyzmem, czy z niepełnosprawnością, niepełnosprawnościami sprzężonymi, to dotyczy to osób niepełnosprawnych po 25 czy po 18 roku życia. Więc tutaj trudno się zgodzić na argumentację, bo wiele tych rozwiązań jest skierowanych do osób niepełnosprawnych w celu poprawienia funkcjonowania ich w realizacji ról społecznych czy wręcz zawodowych.
Jest program Za życiem, my go nie negujemy, tak, tego programu. Bo każde wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami się liczy, ale w tym programie zapomniano o osobach po 18 roku życia. Tam się proponuje tylko i wyłącznie ZAZ-y i SDS-y, to jest jakieś środowiskowe domy pomocy społecznej. W szeregu tych domach nie ma miejsc, więc te dzieci znów są w czterech ścianach, pozostawione tak naprawdę rodzic sam sobie.
Jeżeli chodzi o liczbę miejsc, to rzeczywiście mamy taką sytuację, że w skali kraju mamy 22 powiaty, gdzie nie ma środowiskowych domów samopomocy. Mamy około 40 powiatów, w których nie ma warsztatów terapii zajęciowej. I tutaj jest też kwestia środowiska lokalnego, bo rząd nie może nakazać gminie. Gminy od 1997 roku dostały pełnię praw, ale dostały również środki finansowe do realizacji swoich zobowiązań wobec obywateli. Takimi obywatelami są również osoby niepełnosprawne. Jeżeli chodzi o te środki, no to na przyszły rok na przykład na tworzenie nowych środowiskowych domów samopomocy, szczególnie właśnie dla osób ze spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnościami sprzężowymi, ale i dla ogółu osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, przeznaczone będzie 72 miliony złotych. Poprzednio to było 32 miliony, więc o 40 milionów więcej. Jeżeli jest zapotrzebowanie, jest lista oczekujących, to tutaj też nie ma przeszkód. Nikt nie czyni z PFRON-u, z zarządu, z Rady Nadzorczej, zarządu PFRON-u przeszkód w tworzeniu warsztatów terapii zajęciowej, jeżeli są takie potrzeby i powiat uznaje taką potrzebę do zrealizowania. Więc tutaj w tym momencie trzeba się udać do odpowiedniego starosty czy rady powiatu i artykułować swoje potrzeby.
Jednym z naszych postulatów jest podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego. To jest zasiłek, który od 11 lat wynosi 153 zł. On nie był waloryzowany. I może podam taki przykład, że jedna godzina rehabilitacji dla niepełnosprawnej osoby to jest koszt 100 zł. Wyjazd na turnus rehabilitacyjny to jest koszt około 5000 zł. Więc no po prostu nie stać rodziców na to, żeby dobrze rehabilitować swoje dzieci. Zasiłek pielęgnacyjny można powiedzieć, że jest zróżnicowany, bo taki sam zasiłek w ZUS-ie wynosi przeszło 200 zł. Natomiast tutaj, tej grupie, właśnie tam, gdzie jest dziecko niepełnosprawne, w 2004 roku ten zasiłek przeniesiono do MOPS-ów. Zabrano go z ZUS-u, wyciągnięto do MOPS-ów i od tamtej pory on jest niewaloryzowany.
A ten w ZUS-ie 200 zł jest waloryzowany?
Tak, on jest co roku waloryzowany.
Rodzice mówią, że od 11 lat te 153 zł nie są waloryzowane.
Pani prawie powoła taki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Ten zespół ma zakończyć swoje prace z wnioskami końcowymi do marca przyszłego roku i wszystkie te świadczenia finansowe związane z osobami niepełnosprawnymi będą podlegały jakby wynikom teraz pracy tego zespołu, czyli tutaj, bo też nie mówimy o osobach niepełnosprawnych z orzeczeniem czy niezdolnością do pracy, ale mówimy też o osobach niesamodzielnych. I tutaj musi być kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich. Ten zespół bardzo intensywnie pracuje i spodziewamy się jakby efektów, żeby orzekanie sprawiło, żeby można było podjąć decyzję wobec każdej osoby niepełnosprawnej, której zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w takiej czy innej wysokości, bo ta niesamodzielność też jest w różnym stopniu.
Czyli żeby on był adekwatny do niepełnosprawności, jak rozumiem.
Tak, bo to dzisiaj każdemu się należy 153 zł, w ZUS-ie mamy 206,50, z tego co się orientuję. No i teraz jest kwestia, czy każda osoba niepełnosprawna akurat 153 zł potrzebuje, czy 206, prawda? Więc tutaj trzeba to po prostu rozstrzygać dokładnie, a do tego musi być stworzony jakby taki system orzekania, który będzie się przynajmniej wzajemnie widział, tak? Żeby też było to adekwatne, żeby też osoba niepełnosprawna, a to w ZUS-ie, a to w zespole do spraw orzekania, a to rolnicy osobno, prawda? Mamy 6 systemów orzeczniczych, więc tutaj trzeba by było stworzyć przynajmniej taką sytuację, żeby one się wzajemnie widziały, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ten zespół podjął ustalenia dotyczące niesamodzielności, prawda? Stopnia niesamodzielności.
Nie będą w stanie się usamodzielnić, nawet tam, gdzie można by było się usamodzielnić, ponieważ renta socjalna to jedynie 724 zł. Jest to jedynie 84% najniższej renty z ZUS. Czyli tak obrazowo te osoby już na starcie, kiedy się urodzą i są osobami niepełnosprawnymi, nawet nie otrzymują najniższej renty z ZUS. I tutaj też jedziemy właśnie z takim postulatem, żeby przynajmniej to było 100% no tej renty, najniższej ZUS. Przecież taki człowiek się nie usamodzielni, prawda? Jak za takie pieniążki ma opłacić to mieszkanie, wyżyć? No nie ma szans na usamodzielnienie, nie ma szans nawet na godną śmierć, bo tak naprawdę robimy wszystko, żeby nasze dzieci nigdy nie znalazły się w DPS-ie i po prostu właśnie mogły opłacić opiekunkę, prawda? No jest to nierealne dzisiaj u nas.
Mówi pani, że to jest 80 kilka procent, 84% renty z ZUS, ale to też jest 66% tego minimum socjalnego, prawda?
No więc właśnie, statystyka o tym mówi, to obrazowo można powiedzieć tak, no jest to głodowe świadczenie. No bo jak za takie pieniążki, te 744 zł, ma utrzymać się osoba niepełnosprawna? To jest poniżej minimum socjalnego.
A ten zespół pracuje też nad rentą socjalną, bo tutaj rodzice też podnoszą, że to są 724 zł, 84% najniższej.
Renta socjalna po raz pierwszy została podniesiona od wielu, wielu lat o bardzo wysoką kwotę, o prawie 100 zł. I tutaj to był olbrzymi wysiłek finansowy państwa. Natomiast zespół pracuje nad rozstrzygnięciami dotyczącymi orzecznictwa, natomiast efektem tych prac będą później podejmowane przez rząd prace związane z systemem świadczeń.
My mieliśmy spotkanie z panią minister Rafal. I tak naprawdę też nie wiemy, co się stało, bo wtedy usłyszeliśmy, bo były podwyżki, tak, emerytur, i wtedy usłyszeliśmy, że te renty socjalne również zostaną podwyższone do tego tysiąca złotych. Natomiast tak się nie stało. No tutaj czujemy się oszukani.
Tutaj rodzice mówią, że na spotkaniu 5 maja z panią minister usłyszeli taką deklarację, że te renty zostaną podwyższone do 1000 zł. Tymczasem no nic się w tej kwestii nie zadziało jeszcze.
Najniższa emerytura została, renta z tytułu zatrudnienia została podniesiona od początku roku do 1000 zł. Tak? Natomiast nie byłem na tym spotkaniu z panią minister. Natomiast to wszystko musi zależeć od ustaleń tego zespołu do spraw orzekania. To jest podstawa do tego, żeby przyjąć kompleksowy system rozwiązań dla wszystkich osób niepełnosprawnych, a nie jednej kategorii osób.
Nie wpłynęły żadne środki od czasów właśnie tych naszych protestów, 9 lat, w pomoc tam, gdzie jest kwestia likwidacji barier architektonicznych. Tam nie wpłynęły żadne pieniądze. Tam tylko utworzył się kolejny zespół po okrągłym stole. Natomiast my mówiliśmy, że w system musi wpłynąć bardzo dużo pieniędzy, żeby ta pomoc została urealniona. Tych pieniążków nie ma do tej pory. Do tej pory rodzice nie otrzymują środków albo czekają w ogromnych kolejkach na to, żeby zlikwidować bariery architektoniczne, na przykład łazienki, no i tak dalej, tak? Podjazdy. No i tutaj się nic nie zmieniło i w dalszym ciągu jest taki mur.
A czy zespół pracuje też nad tym, żeby było więcej pieniędzy na likwidację barier architektonicznych?
Przypominam, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzymuje powiat, są dofinansowaniem zadania własnego powiatu. Nie mogą być środki Państwowego Funduszu jedynym źródłem finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych. Tak jak wcześniej powiedziałem, osoby niepełnosprawne są takimi obywatelami jak osoby pełnosprawne i mają prawo do świadczeń i usług związanych z bycia obywatelem danej gminy czy powiatu.
W naszych protestach brali udział różni politycy z obecnie partii rządzącej. Ramię w ramię staliśmy na ulicy z panią Rafalską, z panem Szwedem, no z różnymi posłami, prawda, którzy byli oburzeni, wręcz zażenowani właśnie kwotą bardzo niską, tak, tego 150 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Ale teraz mamy takie wrażenie, że nikt nam znów nie chce pomóc. Po prostu ten temat jest bardzo odsuwany na taki boczny tor. I stąd ten protest. Jedziemy prosić rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby odmrozić kwotę zasiłku pielęgnacyjnego. Właśnie dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, bo one same się o to nie upomną.
Tutaj rodzice też mówią, że gdy państwo byli w opozycji, to mówili, że to skandal, że te 153 zł cały czas jest niewaloryzowane, że te 700 kilka złotych renty socjalnej, 80% renty z ZUS to też skandal. No i mówią, że będąc u władzy, państwo niewiele zmieniają.
Program Za życiem bardzo wiele zmienia w zakresie funkcjonowania, wsparcia dla osób, bo tu przypomnę, że i sprawa opieki wytchnieniowej, dodatkowych środków, to jest 511 milionów w skali roku, to jest 3,1 miliarda. miejsca przekazanego dodatkowo w ciągu 5 lat funkcjonowania programu do 2021 roku, więc to jest bardzo wyraźny wysiłek finansowy państwa. Natomiast jeżeli chodzi o świadczenia, to jak powiedziałem, musi być wypracowany kompleksowy system.
Nas się nie słucha. My mieliśmy 21 opracowanych postulatów. Już ten rząd nam obiecał w ubiegłym roku, 5 maja, bo przecież byliśmy w Warszawie.
W Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych.
Dokładnie. I tam złożyliśmy na ręce właśnie pana Michałkiewicza, tam była minister Zalewska i tam złożyliśmy nasze postulaty. I wtedy usłyszeliśmy, że postulaty są dobre, zasadne i będziemy na nich pracować. I na tych postulatach się nie pracuje.
Rodzice mówią o tym, że 5 maja usłyszeli, że ich postulaty są zasadne i że będą trwały nad nimi prace. Oni mówią, że tych prac nie widzą. Trwają prace?
Ale rzeczywiście, że tak. Teraz pracujemy nad drugim pakietem ustaw związanym z kompleksowym programem wsparcia dla rodzin za życiem. Prace, jeżeli chodzi o ten zespół do spraw orzecznictwa i niezdolności do pracy, są bardzo intensywne. Pani prezes Ruścińska bardzo pilnuje terminów, pani premier postawiła jej wyraźnie zadanie, do czego ma dążyć i marzec przyszłego roku ma dać efekty pracy tego zespołu bardzo wymierne, a następnie już wdrożenie przepisów prawa.
Ja odnoszę wrażenie, że nasz system leży po prostu na całej linii, że tak naprawdę nie ma dobrego pomysłu, bo nie można tak do tego podchodzić, że jeżeli widzimy problem, to powołujemy nowy zespół, bo takich zespołów już jest kilka. Powołała go pani premier, powołała i kolejny pani minister Rafalska. Tak jakbyśmy się kręcili po prostu w kółko. Nie ma pomysłu. I szkoda, że nie słucha się rodziców. To jest taki scenariusz, który się powtarza przez te wiele lat. Nikt nie chce z nami rozmawiać, nikt nie chce podejść poważnie do tematu i my jesteśmy zmuszeni po prostu jeździć, prosić się. Tak jak było ze świadczeniem pielęgnacyjnym, prawda? Bo nie możemy podjąć pracy, każde 100 zł wywalczone na ulicy, potem głośny protest w Sejmie, tak? Gdzie leżeliśmy 17 dni na kafelkach i po prostu tylko takie sytuacje przymuszają rządzących do tego, żeby jakoś urealnić tą pomoc.
Rodzice niepełnosprawnych dzieci mówią po raz kolejny dość. Jutro będą protestować w Warszawie. Domagają się, tak jak państwo słyszeli, konkretnych działań, podwyższenia renty socjalnej, która dziś wynosi 724,40 zł, czyli to jest, jak wyliczyli, 66% minimum socjalnego. Apelują też o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 153 zł i nie zmienia się od 11 lat. Ja państwa dzisiaj pytam o to, jak państwo oceniają tę sytuację i może słuchają nas również osoby niepełnosprawne, ich rodziny, które chciałyby się podzielić swoją refleksją, swoimi problemami, tym, jak w państwa ocenie wygląda to życie osób niepełnosprawnych, co powinno się zmienić, z czym jest najtrudniej. Zapraszam do dyskusji 52 3 4 5 50 90 albo końcówka 60. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam się wypowiedzieć na temat, który państwo poruszali i był wywiad. Nie dosłyszałam na początku, z kim rozmawialiście tam z rządu.
To był pan z biura, jeśli chodzi o Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
No, pełnomocnik. I tam zmienił sumę tą renty socjalnej 700, ileś tam jeszcze dodał grosze.
24,40.
I teraz tak, mnie bardzo denerwuje, ja też jestem rencistką, ale to jest nieistotne. Mhm. Mnie denerwuje mówienie i pisanie wszędzie, że 1000 zł minimalna emerytura, że 700 tam ileś. Proszę powiedzieć, czy to jest netto czy brutto?
No brutto, tak, podaje się brutto.
No więc podaje się brutto, więc te osoby, które się wypowiadają o tych sumach, niech mówią konkretnie brutto, bo netto to jest jeszcze mniej więcej o ileś 10 zł mniej, mhm. Tak?
No tak.
I
tak.
No, na przykład ja się ubiegam o ulgę w czynszach komunalnych, tak? Mhm. Jest napisane, że minimalna emerytura czy świadczenie w Polsce wynosi w tej chwili 1000 zł. I tam powinno być dopowiedziane, dopisane, bo ja akurat się orientuję, tak? Mm-hmm. Że to jest wszystko brutto, ale wiele osób nie i nikt takich zniżek i ulg nie otrzymuje. Również w tej sprawie jasno i głośno poprawiać tych urzędników różnej maści, że to jest brutto i policzcie sobie państwo, ile to jest netto i taką sumę podajcie, poprawiając tego, który się wypowiada. Bo to jest krzywdzące. Krzywdzące, bo idzie zła informacja w eter, w świat. I to jest takie wdrukowywanie celowe czy niecelowe, wdrukowywanie w umysły, no ma renty czy emerytury, ma te 1000 zł, czy te 700 ileś i co jeszcze narzeka, inni mają mniej. No, bo to tak słyszę.
Pani Elżbieto, ale już abstrahując od brutto, netto, tak czy owak kwoty, słyszę, że również w pani ocenie...
Te kwoty są bardzo niskie, bo ja mam emeryturę, tak, brutto, 942 zł i 73 grosze, a byłam pewna, że dostanę 1000 zł od 1 marca. Ja jestem oczywiście za rządem PiS i całym sercem wspieram, ale widzę w tej chwili jakąś blokadę. Blokady, powrót do przeszłości, może ktoś kogoś szantażuje, że nie czymś tam, może aneksem do WSI albo nie wiadomo czym, że pewne dobre rzeczy w założeniu cofają się albo w ogóle nie wchodzą, nie wiem dlaczego.
Jest nad czym pracować. Dziękuję pani Elżbieto za telefon.
Chciałabym to zrozumieć. Bardzo pani dziękuję za
wysłuchanie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Do usłyszenia. 52 345 50 90 albo końcówka 60. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wygląda życie osób niepełnosprawnych, tych schorowanych w naszym kraju, czego najbardziej brakuje, z czym jest największy problem, a może jest lepiej niż było kiedyś, może państwo odczuwają już jakieś zmiany, że idzie to ku lepszemu. 52 345 50 90 albo końcówka 60. Czekam na państwa telefony. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja a propos tego brutto.
Tak.
Przecież bruttem nie zapłaci się czynszu, ani nie kupi i lekarz, tylko tym, co się otrzymuje do ręki. Dlaczego te całe, jak ja pamiętam, zawsze było brutto? Przecież to jest nie w porządku. Brutto to jest teoretycznie, a praktycznie to jest netto.
Czyli na rękę.
No tak, no żeby to ktoś wreszcie poszedł po rozum do głowy i przestał posługiwać się tym brutto.
Pani Anno, dziękuję za telefon. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję. 52, 3, 4, 5, 50, 90 albo końcówka 60. Państwo tutaj brutto, netto rozstrzygają takie problemy, a my tutaj rozmawiamy w ogóle o problemach osób niepełnosprawnych, już niezależnie od tego, czy brutto, czy netto, o tym, jakie niskie mają te swoje uposażenia, te pieniądze, które dostają, zasiłek pielęgnacyjny, czy też właśnie renta socjalna. No i pytam Państwa, jak wygląda dzisiaj to życie osób niepełnosprawnych. Może coś się zmienia na lepsze, może widzą państwo, że rzeczywiście idzie to w dobrym kierunku, a może jeszcze mamy nad czym pracować i chcieliby państwo powiedzieć nad czym. Zapraszam do telefonowania 52 345 50 90 albo końcówka 60. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słuchamy pana.
Panie redaktor, sumy, o których jest mowa, była mowa w reportażu, są po prostu, nawet nie można powiedzieć, żenujące, uwłaczające tym ludziom, bo suma, jak ktoś tu mówi o jakiejś w sumie 100 paru złotych, to dolicza tam kilka procent, to jest po prostu niewiarygodne, że można człowiekowi do tego pokrzywdzonemu przez lot od samego początku życia proponować kwotę, taką kwotę. I myślę, że dopóki te wszystkie świadczenia nasze nie będą częścią wynagrodzenia posłów, albo może odwrotnie, że to posłowie powinni dostawać wielokrotne, nie wiem, kilkukrotność naszych najniższych zarobków, takich rent, emerytur, to chyba się nic się nie zmieni, bo oni po prostu żyją w innym świecie i tak jak kiedyś poseł powiedział, że to jest niemożliwe, że najniższa krajowa może być 1500 zł, bo za to by nikt nie pracował. Tak po prostu oni chyba nie wiedzą, w jakim świecie żyją i co tym ludziom proponują, bo jestem przekonany, że gdyby zrobiła pani wywiad z kilkudziesięcioma posłami, to wielu z nich nie będzie wiedziało, jaki jest taki zasiłek dla osób i nie mogliby uwierzyć, gdyby pani powiedziała, że to 100 parę złotych, więc myślę, że to systemowo by trzeba było zmienić, a inaczej będzie kiepsko. Dziękuję.
Dziękuję za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia. No ja mam nadzieję, że jednak nasi posłowie wiedzą, ile te zasiłki wynoszą, ponieważ od wielu lat o tym mówimy i wiele razy już rodzice osób niepełnosprawnych chociażby protestowali i mówili o tym głośno, o tych swoich problemach. No jak widać, ze zmianą nie jest tak łatwo. No tutaj pan z ministerstwa mówił, że trwają nad tym prace. Ile jeszcze potrwają i jak długo to jeszcze będzie trwało, żeby te osoby niepełnosprawne i ich rodziny były zadowolone ze swojej sytuacji? Trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej padła data przyszłego roku, marca. Być może wtedy będzie można podzielić się z Państwem dobrymi informacjami. A Bliżej Życia dobiega końca. Ja na Państwa telefony będę czekać przez pół godziny. Po godzinie 17.52 345 50 90 to telefon do Państwa dyspozycji. A ja już się żegnam. Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.